Czytanie zatopione w harmonii. Audycja Piotra Beresia nie tylko o muzyce. Proszę Państwa, chciałbym dzisiaj rozpocząć od kilku uwag na temat sztuki, takich wstępnych. Jeżeli chodzi o sztukę średniowieczną, to oczywiście ona była ukierunkowana teocentrycznie, czyli tutaj Bóg stał na pierwszym miejscu, a więc wątki religijne to była niemalże wyłączność w każdym rodzaju sztuki. Natomiast później, kiedy nastała era renesansu, no to oczywiście za przyczyną starożytności, ideałów wtedy podniesionych, renesans chciał do tych ideałów jak gdyby dorosnąć i wówczas następowała już powolna laicyzacja sztuki w każdym gatunku, ale ukierunkowanie było antropocentryczne. Czyli człowiek był tu kimś najistotniejszym, ale człowiek w aspekcie właśnie ideału, ideału pięknej harmonii. W związku z tym cała reszta była gdzieś na marginesie zupełnie. Z tym, że oczywiście zdarzały się wyjątki i wobec tego pewne zjawiska też niektórych interesowały, na przykład zjawisko wojny. Ale w dobie renesansu nie przedstawiano wojny jako takiej, to znaczy mieliśmy do czynienia na przykład z wielkimi wodzami, którzy byli ubrani oczywiście w swoje zbroje, czyli w ten kostium, który był kostiumem walecznym. Czasami podkreślano to, że byli oni triumfatorami. Przykład chociażby Tycjana, który kiedyś namalował portret konny cesarza Karola V. I ten portret konny jest zrobiony w ten sposób, że cesarz jest tutaj triumfatorem. On ma podniesioną głowę dumnie, wzniesioną lancę czy inny oręż. Natomiast najważniejsze w tym portrecie to było tło, to znaczy tło nieba, które zostało przemienione przez Tycjana w pewne zjawisko malarskie, dlatego że ono jest nasączone krwią. To znaczy, że jest to triumfator, triumfator wojny. Natomiast jeżeli idzie o muzykę, no to tam oczywiście też bardzo sporadycznie spotykamy jakieś akcenty odnoszące się do wojny. Chociaż takim ciekawym przykładem może być tu Clément Jeannequin. Otóż to był twórca chansonów, to były pieśni okresu renesansu, z tym, że z pieśni w tym okresie to były pieśni polifoniczne przeznaczone na małe kameralne składy. Na ogół były to 4 osoby i oczywiście taki układ głosów typu na przykład klasycznie bas, tenor, alt, sopran. Chociaż u Jeannequina było to różnie z tym układem głosowym, w każdym razie ciekawostką u niego było to, że podchodził do pewnych swych utworów na sposób onomatopeiczny. To znaczy, starał się przedstawiać dźwięki związane z danym zjawiskiem, które właśnie prezentował. Między innymi, tak jest, gdy prezentuje wojnę. A parokrotnie zabierał się za ten temat, dlatego że tworzył utwory na temat bitew różnego rodzaju, czy samej wojny. I wtedy oczywiście było tak, że w pewnym głosie przedstawiano słowa, przedstawiano treść, znaczenie, natomiast pozostałe starały się onomatopeicznie do tego dobierać dźwięki związane właśnie z danym zjawiskiem, z danym wydarzeniem, z danym przebiegiem akcji. Nie inaczej jest właśnie w wypadku wojny.
Oh,
Jak Państwo z pewnością zauważyli, tutaj ta wojna nas nie przeraża. I ona jednak nie jest zbyt wiarygodna. A to z jakiego powodu? To dlatego, że jeszcze brakowało pewnych środków na oddanie na przykład dynamiki, wzburzenia, tego co gwałtowne. To dopiero miało nadejść. Wraz z Claudio Monteverdim, z jego Stile Concitato, to było coś nowego, to znaczy Monteverdi starał się odnaleźć środki na wprowadzenie właśnie stanu wzburzenia. To on rozpoczął ten bieg i potem, dzięki temu, mamy z tym do czynienia w okresie baroku, z taką właśnie dynamiką. Tam występuje ona nie tylko, jeżeli chodzi o muzykę, ale także jeżeli idzie o malarstwo. Z tym, że tutaj akurat nie Claudio Monteverdi, ale ktoś inny się do tego przyczynił, otóż Leonardo da Vinci, który onegdaj tworzył taki fresk poświęcony bitwie pod Anghiari. To był taki triumf Florentyńczyków. Niestety ten fresk nie istnieje, zachował się tylko kopia środkowej części, ale dzięki temu wiemy, że po raz pierwszy w renesansie tak dynamicznie ukazał scenę bitewną, dlatego że pokazał to jako kotłowaninę ludzi i zwierząt przy jeszcze bardzo wyrazistej mimice walczących osób. Na tym wzorował się Rubens i w związku z tym w jego scenach bitewnych bez przerwy widzimy, obserwujemy jakieś echa tego, co zrobił Leonardo. Z tym, że jest jedna rzecz bardzo ważna, bo Rubens jest taką ikoną dynamicznego malarstwa barokowego, ale jednak w tych jego scenach bitewnych czy pokrewnych temu tematowi nie mamy do czynienia z czymś takim, co mogłoby nas przerazić. Dlatego, że sam malarz był osobą afirmującą życie, afirmującą świat i to się przekładało na jego sztukę. W związku z tym nie ma tam przerażenia. Nie ma i do samego końca nie będzie. I niech sobie Państwo wyobrażą, że podobnie jest w wypadku muzyki. Dlatego, że ona też się odnosi już do wojny, ale też w dziwny sposób, dlatego, że ujęty w cudzysłów, jako że wówczas, jeżeli chodzi na przykład o operę, to opera była przenoszona alegorycznie w sferę mitologiczną. A w związku z tym bardziej chodziło tutaj o przedstawienie tego, co uosabia wojnę, czyli takich bogów jak Mars czy Bellona, niż o to, żeby kogokolwiek tym przerazić. Ale element dynamiki odgrywał tutaj bardzo ważną rolę. Tak jest chociażby we fragmencie, w którym antenor wprowadza wojenny chór, kierując swoje słowa właśnie ku Marsowi i Bellonie. Idąc dalej, w dobie klasycyzmu, chociaż wydaje mi się, że to jest jednak błędne określenie, ten klasycyzm, jeżeli chodzi o muzykę, wynika z tego faktu, że potem przyjdą takie czasy, kiedy jeszcze tacy kompozytorzy, jak chociażby Sergiej Prokofiew, będą nawracać do wątków neoklasycyzujących. Dlatego potem właśnie ta twórczość takich kompozytorów zyska nazwę neoklasycyzmu. Ale przecież tu zawsze chodzi o to, że klasycyzm, czyli to, co wzorcze, a wzorcze było to, co starożytne, czyli tak naprawdę powinniśmy jednak w każdym gatunku muzyki mówić o neoklasycyzmie. Ale odejdźmy od tego, to już tylko taka mała dygresja, natomiast w ujęciu powszechnym nazywany jest ten okres w muzyce, ten okres drugiej połowy XVIII wieku klasycyzmem. To był bardzo krótki okres i wówczas spotykamy się z muzyką, która ma spełniać pewne arbitralnie narzucone warunki, to znaczy to ma być muzyka, która służy w zasadzie relaksowi, ona ma być spokojna, nieskomplikowana, ona ma być dość jednostajna w swym charakterze. Może już kiedyś mówiłem, że najwięksi klasycy muzyczni odchodzili od tego kanonu, ale nie zawsze. I stąd, jeżeli chodzi o taki właśnie kanon, trudno było w nim odnaleźć wojnę znowu w tej postaci właśnie pewnej grozy, pewnego gwałtu, zamieszania. Z tym nie mamy tutaj żadnego kontaktu. Natomiast jest taki fragment w Nocy di Figaro, czyli w Weselu Figara Mozarta, gdzie pod koniec pierwszego aktu hrabia Almaviva, z racji tego, że jest zagniewany na swego pazia, cherubina, to wysyła go do wojska i wówczas Figaro prezentuje mu blaski i cienie służby wojskowej. Ten fragment za chwilę, ale jeszcze chciałbym do tego dołączyć pewną rzecz. Otóż libretto Le Nozze di Figaro, napisane przez Lorenzo da Ponte, ono zostało oparte na jednej z dwóch sztuk Beaumarchais, to były komedie pomyłek, z tym, że w tych komediach pomyłek mamy do czynienia z krytyką systemu ustroju opartego na monarchii. Czyli tutaj dochodzi do tego, że mamy krytyczne spojrzenie na kwestie społeczne, społecznego układu tamtych czasów. Oczywiście te dwie sztuki wpisywały się w ferment, który wówczas we Francji panował. Ten ferment, który finalnie spowodował wybuch rewolucji francuskiej. Ale tutaj jeszcze Mozart traktuje te słowa Figara, który kieruje te słowa do cherubina, traktuje je w sposób, no, co najmniej klasycystyczny, czyli lekki i żartobliwy.
Andrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, pelle pelle trovando al riposo, narcisetto adagino d'amor. Pelle pelle trovando al riposo, narcisetto adagino d'amor. Raccaglieri poppa al bacco, rambo stacchi stretto sacco, schio poi spalla, sciabla al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi solioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiare. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, quella chioma, non avrai quell'aria brillante.
Lecz klasycyzm to okres, w którym następują jednak pewne zmiany. One są widoczne między innymi ze względu na wybuch wspomnianej rewolucji. Dlatego, że wraz z tą rewolucją owe liberalne hasła, które oświecenie wprowadziło jako fundament dla owych rozruchów rewolucyjnych, one uległy rozpowszechnieniu, to znaczy docierały do wszystkich zakątków Europy i no trzeba przyznać, że wielu ludzi się tym fascynowało. Tak było w wypadku chociażby z jednej strony Ludwika van Beethovena, natomiast z drugiej strony w wypadku Francisco Goya, malarza hiszpańskiego, który był bez przerwy krytykiem układów feudalnych w swoim kraju, który był antyklerykałem i który właśnie był owładnięty tymi ideałami. Już po rewolucji francuskiej on tworzy portret rodziny królewskiej w 1800 roku i ten portret, proszę Państwa, jest bardzo zgryźliwy, a bez zastrzeżeń został przyjęty przez zleceniodawców. To był taki sygnał z jego strony, dlatego że dla niego hasła wolności, wolności osobistej, swobody, w tym właśnie ujęciu, jakim kiedyś prowadził Jean-Jacques Rousseau, no to było coś fascynującego. On był tym pochłonięty, było czymś wspaniałym. Podobnie było z Ludwikiem van Beethovenem, który może właśnie wskutek rewolucji francuskiej, a raczej nastaniem militarnych sukcesów Napoleona, zmienia swoje nastawienie w muzyce. To znaczy pojawiają się właśnie mroczne tony, pojawiają się tony dynamiczne, gwałtowne, tajemnicze. I tak jest już w trzeciej symfonii, to znaczy w symfonii, którą znamy jako heroiczną. To symfonia, która powstała w 1804 roku bodajże, o ile dobrze pamiętam. To symfonia, która miała być pierwotnie dedykowana Napoleonowi. Ale gdy Beethoven dowiedział się o autokoronacji Napoleona, bo tak to rzeczywiście przebiegało, wówczas zmienił tytuł symfonii, nazywając ją heroiczną, czyli poświęconą bohaterowi, bohaterowi wojennemu. Z tym, że i tak nie zmienia to faktu, że symfonia ta była pewnym pokłosiem jego fascynacji hasłami rewolucji francuskiej, czyli hasłami oświeceniowymi. Tutaj to jest jeszcze szerszy temat, dlatego że jeżeli chodzi o Napoleona i jego autokoronację, tutaj przekonujemy się zresztą nie tylko w tym momencie, ale w momencie samej rewolucji, że jest to jednak podyktowane pewną ideologią, a ideologia ma to do siebie, że ciągnie za sobą całą masę manipulacji. I ta manipulacja jest widoczna na przykład w twórczości Dawida, który niezgodnie z prawdą obrazuje śmierć Marata, jednego z największych katów rewolucyjnych, a potem właśnie fałszywie prezentuje koronację Napoleona, gdzie de facto przedstawia koronację Józefiny, którą Napoleon koronuje. To były te pierwsze fałsze, które wynikały z ideologii. Ale to jeszcze dla Goi nie miało żadnego znaczenia. Dla Beethovena już to był taki mały sygnał, że może ewentualnie nie w tą stronę musiałby iść. No cóż, czas wobec tego na ową rewolucję w muzyce, czyli pierwszą część, wstępne Allegro z symfonii numer 3 Beethovena, Eroiki.
Thank you.
I wkrótce owa ukochana wolność francuska przyszła sama do Goi, dlatego że Napoleon dokonał inwazji na Hiszpanię. Inwazji, która potem w konsekwencji spotkała się z odzewem, jakim było powstanie ludu hiszpańskiego pod przywództwem niższego kleru, które zostało krwawo stłumione, niestety. To miało miejsce w 1808 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z masakrą w Madrycie, z rozstrzeliwaniem powstańców i tym podobnymi rzeczami. To oczywiście musiało się odbić na samym malarzu. To znaczy on stracił pewność tego, w co do tej pory wierzył. Zresztą maluje wówczas właśnie rozstrzelanie powstańców i masakrę w Madrycie, tak nazwane dwa obrazy, pomijając już jeszcze dochodzące do tego grafiki, które określane były mianem Desastres de la Guerra, czyli okropieństwa wojny. Wiadomo, że odnosiły się do tego, co on widział. W związku z tym jego wiara w ową wspaniałą swobodę, wolność Rousseau trochę się załamała. Natomiast w wypadku Beethovena było inaczej, to znaczy chodzi mi o dziewiątą symfonię. Dziewiątą symfonię, symfonię chorałową, zwaną tak dlatego, że ostatnia część tej symfonii to symfonia z udziałem jeszcze wokalistów i udziałem chóru. Do tej symfonii może jeszcze za chwilę wrócę. Ona została skomponowana w 1823, czyli już dawno po tym, jak Napoleon został odparty spod Moskwy i już dawno po tym, kiedy Napoleon przestał mieć jakiekolwiek znaczenie. Niestety dzisiaj, dlaczego ta audycja w ogóle powstaje? Bo 14 lipca obchodzone jest we Francji Święto Narodowe. Święto Narodowe upamiętniające Dzień Zburzenia Bastylii, który to dzień był takim symbolicznym rozpoczęciem rewolucji francuskiej. Zresztą notabene ową Bastylię przedstawiano jako potężne, gotyckie zamczysko, czym tak naprawdę nie było. Dlatego, że tutaj dochodziło do kolejnej manipulacji ideologicznej. To dzień, który jest spytowany we Francji jako pewne dobro, które się zaczęło. Dobro to było związane, proszę Państwa, z tym, że dochodziło do wielu przykładów wręcz sadyzmu, kiedy zabijano arystokrację, kiedy gilotyna pracowała przez cały czas 24 godziny na dobę, kiedy niszczono dobra kultury z poprzednich epok, robiąc miejsce dla nowej ideologii, kiedy przewracano cały dotychczasowy porządek. Wiecie Państwo, za czasów rzymskich, starożytnego Rzymu, Rzymianom wcale nie żyło się przez cały czas bardzo ciekawie. Nie wszyscy cesarze byli rozsądni i potrafili rzeczywiście rządzić. Ale mimo to w starożytnym Rzymie nikt by nie pomyślał o tym, żeby dokonać przewrotu na miarę rewolucji. Dlatego, że wszyscy byli świadomi, że taki przewrót to nie jest ustanowienie porządku, tylko to jest wprowadzenie chaosu. I sądzę, że skutkiem rewolucji francuskiej mamy do czynienia z pewnym chaosem, który trwa do dziś. Przede wszystkim jest to chaos mentalny, gdzie kolejne nawet narody nie są w stanie odnaleźć swojej tożsamości. Żyją gdzieś w jakiejś przestrzeni niezaczepionej w rzeczywistości. Nie potrafią świadomie zobrazować sobie rzeczywistości, zobrazować sobie sensu. Niestety. To jest coś, z czym się borykamy do dzisiaj i to jest coś, co bardzo skutkuje na naszym sposobie życia. Skutkuje chociażby z tego powodu, że, proszę Państwa, jeżeli chodzi o wolność w sensie liberalizmu oświeceniowego, to ona nie jest wymagająca. Na przykład nie wymaga od nas bogactwa słownictwa, która powoli zanika. Zresztą przestajemy o to dbać. Przestajemy dbać o kulturę. Coraz mniejszy nacisk jest na kulturę. Na kulturę przez duże K, bo ja nie mówię o takiej tak zwanej sztuce nowoczesnej, czyli takiej, którą nazywam ją tak specjalnie. To jest taka sztuka, gdzie parę osób uznaje, że jest to coś wspaniałego, nowoczesnego, natomiast tak naprawdę nie ma obiektywnej wartości. Te wszystkie elementy są tutaj bardzo istotne. No jeden taki przykład, taka ciekawostka. Otóż była sobie w czasach baroku niejaka markiza Sévigné, która, już opuszczam całą historię, ale chodziło o to, że była autorką wspaniałych listów, dlatego że operowała bardzo smacznie językiem francuskim, a dodatkowo ona ten język ubarwiała przesympatycznym, delikatnym humorem. Dzisiaj stanowi ona pewien kanon. Kanon, dlatego że nawet fragmenty tychże listów są przez licealistów francuskich omawiane na zasadzie lektur. Z tym, że sama markiza de Sévigné doczekała się podczas rewolucji, kiedy już dawno, dawno nie żyła, też swego jakiegoś dziwnego akcentu. Otóż sprofanowano jej grób i porozrzucano jej szczątki po polach. Także tak przebiegała ta rewolucja. Dlaczego wobec tego ona jest świętem narodowym we Francji? Tego nie jestem w stanie zrozumieć. Natomiast jeżeli chodzi o Beethovena, to właśnie oba symfonia chorałowa, 1823 rok, to była symfonia, której wszystkie części dążyły do tego, żeby zbudować część ostatnią, zakończoną właśnie wokalnym finałem, który dzisiaj jest często przywoływany jako niemalże hymn Unii Europejskiej. Chodzi mi o Odę do radości. Ja nie wiem, ale nie znam zbyt wielu tak topornych melodyjnie fragmentów. Dlatego jego nie będzie tutaj w tej audycji. Natomiast będzie coś innego. Bo nie rozumiem też jeszcze innej rzeczy. To znaczy owego wahadłowego niejako podejścia do rzeczywistości. Bo w 20 roku, bodajże to było w latach 60., popularnością zaczęły się cieszyć dialogi karmelitanek. To była opera, polenka, której treść jest osadzona właśnie w czasach rewolucji francuskiej. I chodzi o to, że główna bohaterka, arystokratka, trafia do zakonu karmelitanek, ale zakon ten ulega rozwiązaniu podczas rewolucji i zakonnicy mają się udać do swoich domostw. Główna bohaterka już się tam udaje i dopiero w drodze dostaje informację, że jednak zmieniono nakaz i wszystkie mają pozostać w siedzibie. W związku z tym ona wraca, nie wiedząc o tym, że one pozostają tam po to, żeby zostać zgilotynowanymi. I teraz opera się kończy właśnie sceną wykonania wyroku na placu rewolucji. I owa główna bohaterka znajduje się wtedy w tłumie i ona widzi te zakonnice, które po kolei wchodzą na szafot i giną, bo taka jest rewolucja francuska. I na samym końcu ona opuszcza tłum i sama dochodzi do szafotu, wchodząc jako ostatnia i śpiewając hymn maryjny. Więcej komentarza nie będzie. Do usłyszenia.